Już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Pani Iwona Wiśniewska, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do tematu. Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował analizę zatwierdzonej przez Władimira Putina ustawy budżetowej na rok 2023 wraz z perspektywą do 2025 roku. No to spróbujmy opowiedzieć o tym, jakie najważniejsze konkluzje płyną z tej analizy, jak Putin planuje wydatki na najbliższe miesiące, na najbliższe lata.
Pierwsza konkluzja jest taka, że budżet na przyszły rok pokazuje, że jednak priorytetem dla rządu będzie wojna. No i kontrola nad społeczeństwem, ponieważ rząd nie jest skłonny zwiększać zbyt bardzo wydatków na społeczeństwo. W związku z tym koncentrował się będzie przede wszystkim na zasileniu budżetu policji rosyjskiej, w ogóle całego aparatu represji i w ten sposób będzie próbował tą kontrolę nad społeczeństwem utrzymywać. I to akurat ta ustawa budżetowa, która została przyjęta, ona już jakby na samym początku wiadomo, że raczej nie będzie realizowana tak, jak została zapisana, ponieważ główne założenia do niej makroekonomiczne, które zostały przygotowane przez rząd latem tego roku, one już się deaktualizują. Więc prawdopodobnie będziemy mieć sytuację podobną do obecnego roku 2022 roku, kiedy to rząd w zasadzie nie tyle realizuje ustawę budżetową, a po prostu realizuje zadania, które są mu stawiane przez Władimira Putina i próbuje znaleźć środki na te najważniejsze wydatki, czyli w tym przypadku wojnę.
No właśnie i tak naprawdę ocena stanu rosyjskiej gospodarki jest na ten moment zadaniem bardzo trudnym, bo z jednej strony mamy tylko część informacji, które do nas płyną. Z drugiej strony ostatnio bardzo był taki głośny raport, który mówił o tym, że chyba już teraz Rosja wydała, teraz to już jest dużo więcej, bo to było sprzed kilku tygodni, ale że Rosja wydała 82 miliardy dolarów na tą wojnę, że nawet, że jedna rakieta, która spada na Ukrainę, a przecież co chwilę słyszymy o tym, że kolejnych 100 rakiet zostało w przeciągu doby wystrzelonych, że to jest koszt nawet miliona dolarów. No ale pytanie, jak dużo na przykład takiego sprzętu Rosja miała już u siebie w magazynach? Czy my tak kalkulujemy, że ona musi go cały czas dokupywać? A może jest tak, że to jest, nawet jeżeli to jest czasem przestarzały sprzęt, to jednak po prostu Rosja już takie zasoby miała.
No więc właśnie, jeśli chodzi o koszty wojny, to to takie bieżące, czyli to, co rosyjski rząd musi wydać, nie wiem, na transport, na przewiezienie tego sprzętu na w obszar działań wojennych, czy żołnierzy, czy właśnie ostatnią mobilizację, to te koszty są, były szacowane do mobilizacji na jakieś tam 6 milionów dolarów dziennie. Natomiast to, o czym pani mówi, te miliardy, to one zawierają w sobie właśnie także ten sprzęt, który był na stanie rosyjskiej armii albo był umieszczony w rezerwach strategicznych. Więc to nie jest tak, że chociażby krążownik Moskwa, który został zatopiony, on został zatopiony, on oczywiście miał ogromną wartość, natomiast nie ma obecnie, nie są prowadzone w stoczniach działania, które mają zastąpić ten konkretny krążownik, więc to są straty oczywiście ogromne, tylko że to nie są wydatki bieżące rządu. Więc no, to tutaj jest duża dysproporcja pomiędzy tym, na ile, jak, ile ta wojna kosztuje rosyjski rząd obecnie, a ile ona jest w ogóle, na ile jest kosztowna. I jak na razie wygląda na to, że oczywiście rosyjski sektor zbrojeniowy pracuje obecnie na pełną swoją moc i to też jest jednym z tych elementów, które ogranicza spadek wzrostu PKB w Rosji, ponieważ ten sektor zbrojeniowy mocno przyczynia się, te wzrosty produkcji są dość wysokie. Natomiast te możliwości produkcyjne, one oczywiście kontrastują z tym, co było już w magazynach, tak? Więc to jest w dużej mierze korzystanie z tych zasobów zgromadzonych przez ostatnie 10 lat, bo przypomnę, że przez ostatnie 10 lat Rosja prowadziła taki ogromny projekt przezbrojenia rosyjskiej armii i wydawała na ten program miliardy dolarów każdego roku.
Bo faktycznie to jest tak, że prawie cały ten sektor pracował na pełnych obrotach w tym czasie i to też wszystko trzeba w tych kalkulacjach uwzględniać. No to teraz jeszcze jedno pytanie dotyczące zagranicznych sankcji i może, może skupmy się na tych, które płyną z Unii Europejskiej. Czy one faktycznie, to jest tak, że z jednej strony na logikę, kolejny już 9. pakiet sankcji, no to może świadczyć o tym, że te poprzednie są nieskuteczne albo niewystarczające. Czy tak można spróbować na to odpowiedzieć, jak pani by oceniła sankcje nakładane przez Unię Europejską, co wiemy, jeżeli chodzi o ich skuteczność?
Ja myślę, że to już jest 9. pakiet sankcji, a pewnie będą kolejne, to jest przede wszystkim demonstracja ze strony Unii Europejskiej, ale podobne decyzje podejmuje także rząd Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania. To jest przede wszystkim demonstracja tej jedności i niezmienności stanowiska Unii Europejskiej, że ta wojna jest przestępstwem, że popieramy Ukrainę i jesteśmy gotowi dalej ograniczać współpracę z Rosją. I ja bym w ten sposób czytała kolejne pakiety. Te sankcje, które zostały już nałożone na Rosję w tych poprzednich 8 pakietach, a teraz już 9, one mają naprawdę poważny wpływ na sytuację rosyjskiej gospodarki i bardzo w nią uderzyły. I te ostatnie wdrażane sankcje, czyli 5 grudnia zostało wprowadzone embargo na rosyjską ropę, na eksport rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej, a także pułap cenowy dotyczący eksportu rosyjskiej ropy drogą morską do państw trzecich, poza państwa zachodnie. Już widzimy jego pierwsze skutki. Obecnie rosyjska ropa sprzedawana jest po cenach nawet poniżej $50 za baryłkę. Średnia cena rosyjskiej ropy w listopadzie to było $68 za baryłkę. Więc już widzimy ten spadek i to też już ten listopadowa cena, ona też już była wynikiem przygotowań do wprowadzenia unijnego embarga. W związku z tym jest to naprawdę poważny cios ograniczający dochody rosyjskiego rządu i widzimy, że już budżet na 2022 rok ciężko jest rządowi zbilansować. Z jednej strony oczywiście to jest wynikiem spadku dochodów. Rząd sięga już po różnego rodzaju instrumentów. Oczywiście przede wszystkim emituje obligacje na rynku wewnętrznym, które kupują rosyjskie banki państwowe. Sięga także do tych dostępnych dla niego rezerw zgromadzonych w poprzednich latach Funduszu Dobrobytu Narodowego, ale także przede wszystkim sięga po pieniądze Gazpromu. Gazprom, który w tym roku i w ubiegłym, od połowy zeszłego roku ceny gazu w Europie były bardzo wysokie, co spowodowało, że Gazprom bardzo dużo zarobił i jego zyski były bardzo wysokie w zeszłym roku. De facto środki, które miały być przeznaczone na dywidendy dla akcjonariuszy za zeszły rok zostały w całości przekazane do budżetu rosyjskiego. Gazprom został po prostu obłożony dodatkowym podatkiem od wydobycia. I teraz już też widzimy, że w listopadzie Gazprom też wypłacił dywidendę za pierwsze półrocze 2022 roku. I to były kolejne środki, które też trafiły do budżetu. Przypomnę, że państwo jest w 50% udziałowcem Gazpromu. W związku z tym to są też takie elementy i sięganie po różne źródła, co pokazuje nam, na ile te sankcje są skuteczne. Dodam tylko, że Rosja, jak pewnie większość słuchaczy pamięta, rosyjska gospodarka jest silnie uzależniona od sektora energetycznego i mamy w zasadzie w tym roku pierwszy raz taką sytuację od lat 60. ubiegłego wieku, że rosyjska gospodarka wchodzi w recesję w sytuacji wysokich cen ropy naftowej. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Zazwyczaj za każdym razem kryzys w rosyjskiej gospodarce wiązał się właśnie ze spadkiem cen ropy. A w tej sytuacji, mimo nadal tych cen na dość wysokim poziomie, rosyjska gospodarka wchodzi w recesję i to jest właśnie efekt sankcji.
I ja myślę, że jeszcze mogłybyśmy bardzo długo rozmawiać na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Być może uda mi się zaprosić panią na taką rozmowę dłuższą w kolejnym programie, bo teraz spoglądam na zegarek, punktualnie godzina 9:00. Pani Iwona Wiśniewska, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję również.